Możesz mieć zawód inny niż ze szkoły, ale da ci sławę. Żyć będziesz krótko.
Wszystko, co wróżbiarka przepowiedziała Joannie Chmielewskiej, się sprawdziło. Fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czyta Małgorzata Lewińska.
Świat zawirował przed oczami Irki. Zapytała słabo. To znaczy, że mam pisać dalej? Pisać albo nie pisać, oto jest pytanie, rzekł filozoficznie. Pisać bezwarunkowo, pisać i napisać. Potem opublikujemy w odcinkach u mnie. Później wydamy w książce. Mam znajomych w czytelniku, zechcą wziąć, szukają takich pomysłów. Jakieś wątpliwości? Za miesiąc tekst? Widziała, że nie miał czasu. W ciągu 5 minut zdążyły tu zajrzeć ze 4 osoby z jakimiś papierami. Ten z rysunkami, tamten z wydrukami kolumn. Czy rzeczywiście wszyscy tu siedzieli na kupie w jednym pokoju? Podobno redakcja miała dział korekty w łazience, a listy od czytelników trzymała w wannie. Irena była zdolna uwierzyć w to wszystko. Za miesiąc nie dam rady, wyjąkała. Czemuż to nie dasz rady? Bo nie mam maszyny do pisania. To jak zdołałaś to spłodzić? Wskazał na jej maszynopis. Pożyczałam maszynę, ale oddawałam. Część pisałam po godzinach w biurze. Dziewczyno, powtórzył, za mną. Poszła za nim, nieco przestraszona. Korytarz tonął w dymie, przy oknie pod palmą, której w tym momencie szczerze współczuła, żywo dyskutowali dwaj okularnicy w czarnych golfach. Minęli uchylone drzwi łazienki, gdzie rzeczywiście było widać jakieś biurko i kawałek wanny. Celem podróży okazało się pomieszczenie podobne do szatni i z takim chyba przeznaczeniem, bo na pudłach leżały płaszcze, kapelusze i parasolka. Ajle wyciągnął z kąta jakiś sprzęt. Nie mogła uwierzyć własnym oczom. Maszyna do pisania. Prawdziwa. Świetna. Cudowna Olimpia. Masz, powiedział. Masz i pisz. Nie wiem, czy mnie stać, zaczęła. Nie chcę zapłaty, odparł. Moja ciotka zmarła tydzień temu, to po niej mam tę zbędną maszynę. Zabieraj. O, tu jest jakaś torba. Ale ją ci tylko pożyczam, bo to własność Sławka Mrożka. On nie jest taki szczodry. Weź sobie z redakcji trochę papieru do tej maszyny. A... przepraszam, mój styl? Czy nie jest za mało poważny? Popatrzył na nią badawczym wzrokiem. A cóż to znaczy pisać poważnie? Nigdy nie zmieniaj swojego stylu. Nigdy nie pisz tak jak inni. Pisz jak ty widzisz świat. To rada lepsza od maszyny, dziewczyno. No, i pomyśl nad pseudonimem, bo Kun to nie jest coś na dzisiejsze czasy. Panieńskie mam Becker. Spojrzał wymownie, aż się zaczerwieniła. Szukaj innego. Za miesiąc jestem w Warszawie, odbiorę torbę i ciąg dalszy. A teraz wybacz, że cię nie odprowadzę, kochana. Zbiegała ze schodów jak na skrzydłach, mimo że maszyna była ciężka jak paczka cegieł. Nie szkodzi, lubiła cegły, w końcu była budowlańcem, architektką. A teraz może pisarką? Miała maszynę. Łzy szczęścia płynęły jej po policzkach. Gdzie jestem? Koniec to czy początek? Pytała się ponownie, siedząc na ławce przed Jagiellonką. Wyjęła z torby pilnik do paznokci, bo manikur zawsze pomagał jej w myśleniu. Ajle powiedział, żeby pisać. Pewnie, że będzie pisać. Takie właśnie rzeczy. Z tajemnicą, śledztwem, humorem. Irena Kun źle brzmi. Zresztą Stasiek by się nie zgodził, żeby szargała jego nazwisko na okładkach sensacyjnych książek. Irena Becker brzmi jeszcze gorzej. Imię zastępcze właściwie już sobie wymyśliła. Dlatego pana w telefonie, kiedy zapytał, z kim rozmawia. Joanna z bierzmowania, interesujące, nie takie częste. Ale co z nazwiskiem? Święci pańscy i moje prababki, pomóżcie. Może nazwisko prababki? Co to poszła na Sybir za narzeczonym? Prababki, o których coś wiedziała, były 3. Leduchowska, Szpitalewska i Chmielewska. Tak! Joanna Chmielewska, na wskroś polskie i piękne. W sercu piknęło, że dobrze. Przodkinie były jak najbardziej za. Irena wyrypała na ławce pilnikiem inicjały JH i datę 1964. Koniec z Irenką Kun, rozwódką. Z tej ławki wstanie nowa osoba. Joanna Chmielewska. Umarł Gustaw, narodził się Konrad, czy jak to tam było, ale w damskiej odsłonie. Teraz tylko musi sprawnie dokończyć pierwszą powieść. Tymczasem przesiedziała tu już godzinę. Rzuciła się pędem w stronę postoju taksówek. W mieszkaniu przydzieliła maszynie centralne miejsce na jedynym dużym stole w pokoju. Dni miała wypełnione po brzegi. Praca, chłopcy, zakupy, obiad, pranie. Pisała nocą. Przyzwyczajona do witania dnia od drugiej strony, czyli od świtu, miała drugą część po 3 tygodniach. Zadzwoniła do Ailego. Świetnie, dziewczyno, powiedział. Jestem w Warszawie we wtorek. Przyjdź do czytelnika na Wiejskiej na obiad literatów, zaprezentuję cię. Tylko ubierz się jakoś marnie. Nie maluj się za mocno, żeby nie gadali, że Marian proteguje swoją podrywkę. Ostatnia bida z nędzą, brzydula i tak dalej. Wchodziła do słynnej kawiarni przy ulicy Wiejskiej w burej spódnicy i po wyciąganym swetrze matki, uczesana na szarą mychę z kucykiem i grzywką, której nie znosiła, chociaż była modna. Prawie boso, w byle jakich sandałach. Chciała jeszcze założyć okulary, ale miała dobry wzrok i nie dysponowała żadną parą prócz słonecznych. Pod pachą niosła cały tekst Klina, na ramieniu byle jaką torbę konduktorkę z papierzyskami. Mimo to, kiedy Marian Aile przedstawił ją jako swoje odkrycie, zdolną pisarkę Joannę Chmielewską, poczuła się jak królowa, caryca, a może nawet egipska Nefretete. Wielokrotnie później mawiała, że tak właśnie za sprawą Ailego zaistniała jako nowa osoba, Joanna Chmielewska. Sama się temu dziwiła, bo wszystko miało być inaczej. Dokładnie 14 lat temu, gdy była Irką w maturalnej klasie, a jej rodzice dopiero co sprowadzili się z Bytomia do Warszawy, planowała sobie zwyczajne życie. Tymczasem ciągle przydarzały jej się dziwne przygody, a wróżbiarka przestrzegała przed niespodziankami losu. Irka była wówczas ufną dziewczyną o wielkiej wyobraźni. Miała jasne warkocze i ciemne oczy, a za zakrętem czekała pierwsza prawdziwa miłość.
Był to fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czytała Małgorzata Lewińska. Adaptacja radiowa Dorota Sokołowska. Książkę polecają wydawnictwo Znak oraz Polskie Radio Białystok.